Wracamy do rozmowy w audycji Cisza w Eterze, do rozmowy z dr Katarzyną Obłąkowską z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współautorami raportu Polska zalana piwem. Zanim wypytam o szczegóły raportu, mam najpierw takie trochę może przewrotne pytanie. Czy picie piwa jest czymś złym?
No to jest oczywiście takie pytanie dosyć przewrotne faktycznie, bo to nie chodzi o to, że cokolwiek samo w sobie jest złe, bo wszystko zależy oczywiście od tego, w jaki sposób to robimy, kiedy to robimy, czy mamy świadomość skutków tego, co robimy i znamy skalę. Oczywiście ktoś, kto w ogóle nie pije, powie, że samo jak spożywanie alkoholu nie jest dla niego dopuszczalne. Co do zasady oczywiście możemy powiedzieć, że każde spożywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. I po pierwsze, i warto podkreślić, piwo to alkohol, co nie jest powszechne, świadome, czyli nie jest powszechne świadomości społecznej. I to jest chyba największym zagrożeniem, dlatego ludzie bardzo często uważają, że właśnie nic się nie dzieje, że pije piwo, skoro to jest alkohol, to jak do każdego innego trunku i napoju alkoholowego, trzeba w ten sam sposób podejść, czyli na pytanie, czy picie piwa jest złe, można zadać pytanie, jest tak samo złe jak picie wina, tak samo złe jak picie wódki, tak samo złe jak każde spożywanie innego obciążającego nasz organizm, trunku, napoju, czy też wtłaczanie w naszego organizmu jakiejkolwiek innej trucizny, no bo alkohol etylowy, bez względu jak na to, jakbyśmy sobie próbowali to tłumaczyć, jest trucizną dla naszego organizmu. A że my swobodnie do tej trucizny podchodzimy, to już jest inna kwestia kultury, cywilizacji i zachowań społecznych, które dopuszczają bądź też wymuszają to, żebyśmy coś takiego robili. No w Polsce, zresztą każda Katarzyna zaraz powie więcej, już można powiedzieć, że nie ma imprezy bez alkoholu. A to znaczy, że już nie potrafimy się bawić, nie potrafimy się spotkać bez alkoholu, a najczęściej spotykamy się i bawimy, jak to się mówi w cudzysłowie, bawimy, bo ciężko nazwać zabawę po pół godziny, kiedy połowa bawiących się już nie jest w stanie się skomunikować ze sobą. Właśnie bawimy się w cudzysłowie przy piwie czy przy innych napojach alkoholowych, ale w 54% tego spożywania alkoholu etylowego właśnie spożywamy go w piwie. Więc dosyć dużo piję.
Tak, to nie sposób się nie zgodzić z doktorem Bartoszewiczem. Czyli jest tak, że są pewnego rodzaju normy, które mówią o tym, ile alkoholu możemy pić tak zwane umiarkowanie. My w języku polskim, w takich polskich różnych opracowaniach, używane jest niekiedy sformułowane bezpieczne picie alkoholu. Ja bym nie używała tego sformułowania bezpieczne picie alkoholu, raczej bym mówiła o piciu umiarkowanym, abyśmy zawsze byli świadomi tego, że jeżeli pijemy alkohol, to spożywamy substancję szkodliwą. Oczywiście na pewnych niewielkich ilościach nie jest ona aż tak destrukcyjna, powiedzmy, możemy tak powiedzieć, aczkolwiek nigdy nie ma jednej drogi do alkoholizmu. Dla jednego osoby jedna lampka, generalnie jeżeli spojrzymy na tą normę, nie możemy pić codziennie. To jest zasada taka podstawowa. Picie codzienne prowadzi nas prostą drogą do właśnie uzależnienia, do picia szkodliwego, do uzależnienia. Zatem dla jednego to będzie, powiedzmy, tych 5 lampek tygodniowo, czyli na przykład wina, czy 5 piw tygodniowo, powiedzmy, widzimy, że ta droga może być różna. Inna osoba może potrzebować więcej alkoholu do uzależnienia, do picia szkodliwego. Zatem, czy picie piwa jest czymś dobrym, czy niedobrym, ja bym była za ograniczaniem. Raz na jakiś czas pewnie nie zaszkodzi, ale tutaj także patrzmy na to, jakiej mocy jest to piwo. Tutaj poszukujmy piw słabych, jak najsłabszych, a wiemy, że na rynku jest bardzo dużo mocnych piw i bardzo tanich. One są czymś bardzo niedobrym w perspektywie społecznej. Unikajmy tak zwanych imprez alkoholowych, ponieważ u nas w kulturze mamy niestety zapisane coś taki wzór spotykania się po to, aby pić alkohol. Właśnie społeczeństwo polskie należy do społeczeństw o wysokim poziomie takiego intensywnego picia alkoholu, czyli tego ponadmiarowego, czyli jednorazowo powyżej 6 jednostek alkoholu. Czyli po prostu takie świadome używanie napojów alkoholowych, raczej stare odmawianie, raczej picie go mniej. Nawet powiedziałabym, jeżeli nawet możemy zamówić to piwo do obiadu, to powiedzmy sobie, czy musimy. Być może jak raz odmówimy, weźmiemy inny napój bezalkoholowy, to kolejny raz także odmówimy. Abyśmy nie wpadali w taki wzór uzależnienia behawioralnego, czyli rozpoczynamy posiłek, to musimy napić się piwa. Spróbujmy od tego odejść, czyli tak naprawdę mamy dwa rodzaje uzależnienia, tutaj też do tego możemy przejść. To uzależnienie behawioralne i uzależnienie fizyczne. To uzależnienie fizyczne to już jest ten, o którym mówimy najczęściej właśnie jako uzależnienie od alkoholu, ale to uzależnienie behawioralne, które wynika z pewnego rodzaju wzorów, czyli właśnie nie możemy rozpocząć imprezy, zanim wszyscy nie otworzymy piwa, siadamy do obiadu, to czy też tutaj powiedzmy możemy być o winie, ale także nie zawsze musimy pić. Spróbujmy pójść na randkę i nie pić alkoholu. Także można ciekawie porozmawiać, a może właśnie ciekawiej poznać na siebie bliżej bez tego alkoholu. Czyli tutaj wszystko jest teoretycznie dla ludzi, ale musimy mieć to pod kontrolą, to znaczy, że czasem po prostu odmawiajmy.
Myślę, że pierwszą kwestią jest to, o czym Państwo wspomnieli, czyli to, że co powinno być niepokojące, to, że nie potrafimy bawić się bez spożycia alkoholu. A druga rzecz, która jest bardzo alarmująca i wydaje mi się, że warto to podkreślać, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy o piwie, zwykło się mawiać nawet nie piwo, ale piwko wieczorem po pracy, piwko lub dwa piwka. Takie infantylne nazywanie piwa i
zmiękczenie wroga.
Tak, dokładnie. I odwracanie uwagi od problemu jest, podejrzewam, że wiele osób tutaj trochę przyznam szczerze, że czuje się zakłopotana, nie mając w tym momencie za sobą konkretnego raportu, nie będąc ekspertką w danej dziedzinie, albo przynajmniej osobą, która zgłębiała ten temat naukowo przez pewien okres, rzucając takimi określeniami jak są ludzie, którzy. No ale niestety tutaj czymś takim skrótem myślowym się w tym momencie posłużę, takim założeniem, trochę na chłopski rozum, proszę mi wybaczyć, ale wydaje mi się, że są osoby, które w ten sposób mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że mogą mieć problem alkoholowy, bo nie piją czegoś mocniejszego, nie piją wódki, ale piją to jedno piwko wieczorem, czy dwa piwka, a potem okazuje się, że tych piwek robi się więcej, bo potrzeba tego alkoholu więcej, żeby zaszumiało w głowie. To wszystko także można wyczytać z Państwa raportu pośrednio bądź bezpośrednio, więc chciałabym teraz zadać już konkretne pytania dotyczące raportu. Jak wyglądało przygotowanie do pracy nad raportem i na jakich obszarach sam raport się skupia? Jakie kwestie Państwo w nim poruszają? Jak bardzo jest to kompleksowy raport? Są to kwestie psychologiczne, kwestie dotyczące zdrowia, kwestie dotyczące statusu prawnego. Co jeszcze można w tym raporcie wyczytać?
Po pierwsze, pani doktor, trzeba jednoznacznie powiedzieć, to nie jest raport o samym piwie, bo oczywiście można powiedzieć, że wynik raportu jest określenie, że Polska jest zalana piwem, ale aby dojść do takich wniosków, my musieliśmy przeanalizować w ogóle problem spożywania alkoholu w Polsce. I nie tylko dziś, ale przeanalizować go przez lata i zastanowić się, w jaki sposób doszło do zmiany postaw i dlaczego doszło i czy w ogóle doszło, co się dzieje w poszczególnych częściach populacji, co się dzieje wśród młodych ludzi, dorosłych, kobiet, mężczyzn, kto jest, jak wygląda w ogóle rynek napojów alkoholowych, jak wyglądają uczestnicy tego rynku, główni gracze, jakie mają cele, czy jest w ogóle równowaga rynkowa, czy nie, jak wygląda system prawny, jak wygląda model spożycia alkoholu, jakie są skutki zdrowotne, bo to jest chyba najważniejszy aspekt, który chcieliśmy postawić sobie jako wyzwanie i to było główną ideą samego myślenia o raporcie, dlatego że w ogóle mamy do czynienia w ogóle z alkoholem etylowym w różnej formie spożywanym i to, że nadmierne spożywanie wpływa na jakość zdrowotną, życie ludzi na całym świecie, bez względu na to, gdzie to jest spożywane. I oczywiście możemy zastanowić się nad tym, jak to w Polsce przebiega. Zastanawialiśmy się też nad tym, jak to na tle Europy, na tle świata, bo Europa jest bardzo zalkoholizowana, więc my często się pocieszamy, że nie jest u nas najgorzej. No tak, jak jest źle w Europie tak mocno, no to my na tym tle wyglądamy całkiem nieźle, ale okazuje się, że są obszary świata i nacje, które niekoniecznie są aż tak zniewolone. Ja przepraszam, że będę używać takich słów, ale czasami one drażnią, ale wydaje mi się, że warto jest o tym mówić. Znaczy, po pierwsze, jesteśmy ogromnie zniewoleni z własnej decyzji i drugi aspekt, podlegamy pewnym kolonializmowi, czyli są ogromne koncerny, które robią po prostu ogromny interes na tym, że utrzymuje się zżulowanych Polaków, czyli stale podpitych, z lekkością i z łatwością chwytających za butelkę, jeszcze mających przekonanie, że to ich dowartościowuje. To znaczy, że idąc tą butelką jesteś lepszy, siedząc przy tej butelce, czy też kuflu, czy puszce jesteś lepszy. To są pewne postawy, które są wypromowane, bo właśnie chyba jeden z najważniejszych aspektów, który został przez nas przebadany, to jest kwestia tego, w jaki sposób uczestnicy rynku mają dostęp do naszych głów i to jest właśnie reklama, to jest to, co jakie prawo mają tylko jedna część sektora, czyli producenci piw, którzy to zadbali w rozwiązaniach prawnych o to, by mieć tą przewagę i wykorzystują ją bardzo skrzętnie, dlatego że alkohol to jest ogromna przyczyna traum, patologii społecznych, zgonów, naprawdę wszystkiego najgorszego, ale jak się popatrzy na przekaz marketingowy, który dociera do nas przede wszystkim właśnie w piwo, bo innych produktów alkoholowych nie można promować, no to okazuje się, że dziewczyna pijąca piwo jest najsłodsza w ekipie, że mężczyzna prawdziwy to ten, który stoi z piwem i podaje swojemu synowi też piwo, tylko bezalkoholowe, a to nie jest istotne, bo jak już wejdziesz w bezalkoholowe, to jesteś dokładnie przygotowany do tego, co jest dalej. I chyba to jest taki najważniejszy, najbardziej bolesny aspekt tego, co analizowaliśmy. To jest kwestia młodzieży, młodych ludzi i tego, że de facto i to nas najbardziej ubodło, znaczy jak analizowaliśmy, czyli kwestia tego, w jakim wieku i kiedy i przez jaki trunek wchodzimy w ogóle do alkoholizmu. Szeroki jest raport, dlatego że on mówi też o profilaktyce, edukacji, o działaniach podejmowanych przez firmy, bądź też braku działań podejmowanych przez firmy, które miałyby cywilizować ten obszar, ale też ogromne takie oceny negujące zachowania władzy, rządu, Sejmu, zaniechania. I to chyba co najmocniej wybrzmiało, jak mieliśmy okazję prezentować ten raport na konferencji prasowej, kiedy prezentując ten raport powiedziałem, że ja oskarżam was, sportowcy zawodowi, za krzywdę, którą wykonujecie społeczeństwu. I ja rozumiem, że wasze życie jest cudowne, bo zarabiacie miliony, nasi piłkarze, nie do rajdy straszne na boisku, a okazuje się, że potrafią generować ogromne korzyści finansowe tylko dlatego między innymi, że albo przede wszystkim dlatego, że sport zawodowy jest silnie powiązany, szczególnie sport zawodowy, męska piłka nożna jest silnie powiązana z browarami i dzięki tym browarom kibice są zżulowani, ich rodziny odczuwają ogromne koszty tego wszystko, co poszczególne nazwiska wielkie, tak zwane wielkie tych piłkarzy mają z tego, że tych korzyści finansowych, które mają z tego, że pozostałe życie jest zdegenerowane. To jest dla mnie najgorsze, co tak uświadamia w głowie, że część społeczeństwa żyje jak te huby kosztem innych i jeszcze cały las gloryfikuje te huby. Jest dumny, że te huby są i jeszcze je podlewa i nazywa je i próbuje się wzorować na nich. Znaczy, ja przepraszam za te przepaści, ale to jest coś, co pokazuje szerokość raportu, czyli jak daleko i w ilu aspektach staraliśmy się przeanalizować ten problem. No i oczywiście ostatecznie kwestia rekomendacji dla polityki publicznej, bo nie sztuka jest powiedzieć, że jest źle, tylko sztuka jest powiedzieć, a co należy zrobić, żeby troszeczkę przynajmniej tę skalę patologii ograniczyć. Już nic nie mówię, Katarzyno, bo to jest ten audycja o ciszy, z tego co pamiętam.
Tak, to może ja jeszcze tylko dopowiem, że analizując, przygotowując ten raport, przeanalizowaliśmy statystyki publiczne, raporty, dane branżowe z ostatnich 30 lat. I były to dane zarówno Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak i Światowej Organizacji Zdrowia, jak i takich badań europejskich, które nazywają się RARCHA, jak i Centrum Badania Opinii Społecznej, czyli CBOS-u, jak i wielu różnych ośrodków badawczych w Polsce. I przeprowadziliśmy taką triangulację danych, czyli to wszystko połączyliśmy i ze wszystkiego razem wyciągnęliśmy wnioski, które właśnie pozwoliły nam spojrzeć na tą sytuację, na to, co dzieje się ze społeczeństwem polskim od tych 30 lat i właśnie wyciągnąć te wnioski, znaczy połączyć przeróżne obszary. Czyli z jednej strony to spożycie alkoholu z tymi zmianami w prawie, ponieważ tutaj jeżeli możemy powiedzieć tak, że cała polityka alkoholowa Polska opiera się na ustawie z 1982 roku. Wtedy i teraz musimy patrzeć na różne cegiełki, które dokładają się nam do raportu. Postawiono sobie za cel, aby Polacy zmienili sposób picia alkoholu, czyli aby odeszli od spożywania alkoholi mocnych w kierunku właśnie alkoholi słabszych. Potem mamy rok 1990 i co obserwujemy w ciągu pierwszych 10 lat do roku 2000? Obserwujemy tą zmianę, bo tam na przykład wprowadzono w tej ustawie zupełny zakaz reklamy alkoholu na terenie kraju, całego kraju w 1982 roku. I potem do 2000 roku obserwujemy spadek ilości spożywanego alkoholu przez Polaków w wyrobach spirytusowych, wzrost ilości spożywanego etanolu w piwie i wzrost ilości spożywanego etanolu w winie. I nie obserwujemy wzrostu spożywanego etanolu ogólnie. Ten poziom utrzymywał się, jeżeli mówimy o, ponieważ to są tak przedziwnie liczone wskaźniki per capita, czyli na nawet noworodka. Jeżeli myślimy o nawet noworodku, to do roku 2000 mniej więcej spożywaliśmy średnio poniżej 8 litrów na obywatela każdego od zera, od wieku od zera, chociaż to naprawdę...
Do 100 lat.
Do 100 lat. To jest przeciwny wskaźnik, bo wiem, że przecież noworodki raczej nie spożywają etanolu. Chyba, że to i tak, że pewnie będziemy rozmawiali o kobietach w ciąży, prawda? I o tym problemie picia kobiet w ciąży i problemie fazu, czyli zespołu tego płodowego alkoholowego, prawda? Czyli wszystkich zmian genetycznych, które powoduje spożywanie alkoholu w ciąży. Ale jeżeli myślimy o tym wskaźniku 15+, plus, którym posługuje się Światowa Organizacja Zdrowia, to już tutaj mówimy, do 2000 roku mamy to tak mniej więcej 10 litrów na głowę. Troszeczkę poniżej. I później w 2001 roku następują zmiany w prawie, czyli dopuszczenie reklamy jednego napoju alkoholowego, to znaczy piwa, w przestrzeni publicznej, w radio, w telewizji, oczywiście z pewnymi obostrzeniami, zaraz je przedstawimy. I później zaczyna wzrost, w 2001 dopuszczona jest reklama, w 2002 następuje obniżenie akcyzy na alkohol, co także jest przedziwnym ruchem politycznym, ponieważ jakby w przeciwstawnym w stosunku do tego, do czego powinniśmy dążyć, czyli obniżania poziomu spożycia etanolu przez Polaków. I później obserwujemy wzrost, po pierwsze, spożycia piwa przez Polaków i wzrost ilości spożywanego alkoholu przez Polaków. Do tego stopnia, że w zasadzie obecnie, jeżeli myślimy o tym wskaźniku spożycia etanolu przez Polaka 15+, czyli tego, powiedzmy, który niestety spożywa alkohol w Polsce, to jest prawie 12 litrów na osobę. Czyli to oznacza, że w zasadzie średnio każdy z nas spożywa dwa czy tam puszkę mocnego piwa dziennie, a wiemy, że spożywanie...
Nie wszyscy to robimy.
Nie wszyscy to robimy, to po pierwsze. Po drugie, spożywać codziennie alkohol, tak jak już powiedziałam wcześniej, jest to już ryzykowne spożywanie alkoholu, które nas prowadzi ku szkodliwemu spożywaniu alkoholu. Tak, zatem tutaj my, jak też tak powiedziałam, my w raporcie pokazaliśmy jak do tego doszliśmy. W perspektywie mamy statystykę, mamy zachowania władzy, która, nie wiedzieć czemu nazwaliśmy to w raporcie, działała przeciwko dobru społeczeństwa. Mamy nadzieję teraz tym raportem odwrócić ten trend, odwrócić to myślenie, spowodować także w umysłach właśnie polityków taką świadomość, że musimy zawrócić z tej drogi, bo powyżej 12 litrów możemy mówić o takim procesie, rozpoczęcia procesu takiej degradacji społecznej, ponieważ no, jeżeli każdy z nas będzie nawet nie pijący, znajduje się na ścieżce ryzykownej picia, to znaczy, że już jest bardzo źle. Zatem raport jest szeroki i jeszcze jest jedna rzecz w naszym raporcie. Stereotypy, które obserwujemy w społeczeństwie, czyli to, co też już Artur powiedział, powiedziałeś o tym, że piwo to nie alkohol. Staje się to, prawda, czyli staje się on zwykłym napojem, nazwijmy to towarzyskim, orzeźwiającym.
No bo stoi w sklepach koło wody, wstawiane jest koło napojów gazowanych.
To jest kolejny problem.
Nie koło wódki i innych produktów takich mocniejszych, tylko on jest rozmywany w przestrzeni sklepowej, w miejscach, w których my się nie spodziewamy alkoholu. Dziecko ma dylemat.
Jeszcze jedna rzecz, o której też piszemy w raporcie, to, że prawie każdy sklep spożywczy w Polsce stał się obecnie sklepem monopolowym, sklepem alkoholowym. Jak jesteśmy w sklepie spożywczym, kupując codziennie jakieś produkty, to za ekspedientem zawsze mamy wystawę, witrynę alkoholi. Proszę spojrzeć, jak to wpływa na naszą świadomość, na świadomość dziecka, które kupuje chleb, że za ekspedientem nie patrzy na warzywa czy właśnie pieczywo, tylko patrzy codziennie przez ileś minut na witrynę pełną alkoholi. Na pewno w przestrzeni publicznej jest tyle błędów popełnionych w perspektywie tego, do czego społeczeństwo, jakiego świadomość w perspektywie alkoholu jest kształtowana, że jest to aż zadziwiające. I teraz możemy zapytać, czy są to błędy nieświadome, czy błędy popełniane świadomie.
Co jeszcze bardziej ciekawe, my jesteśmy w roku 2021. Do 2001 roku, od 2001 roku jest ta swoboda. To jest, państwo, w Polsce zajęło 20 lat, żeby trzech ludzi, dwóch doktorów i jedna pani profesor, zdecydowała się, miała odwagę, czy mieli odwagę, żeby powiedzieć coś na ten temat. W sposób tak radykalny, że przez następne 3 dni po konferencji był szum medialny takiego, jakiego nigdy nie było jeszcze w tematyce alkoholu. My mamy ogromną satysfakcję z tego. Chcielibyśmy i uwielbiamy te tak zwane dzwony społeczne. Tylko chciałbym, żeby to nie wygasło. I mamy nadzieję, że nie wygaśnie, bo zaczynamy czytać artykuły, które wskazują na to, że i Rzecznik Praw Dziecka się ruszył zainteresowaniem i Kościół katolicki odważniej powiedział o tym. Pojedynczy posłowie zaczynają mówić, że to jest niemożliwe, że dożyliśmy takich czasów. Tak, 20 lat, drodzy państwo, byliśmy zapatrzeni zupełnie w przestrzenie nieistotne, a doprowadziliśmy się jako społeczeństwo do stanu totalnego rozkładu. I to trzeba jednoznacznie powiedzieć. To, co Katarzyna powiedziała o degradacji społecznej. Tak, my sobie nie ufamy, my nie jesteśmy tak innowacyjni, w Polsce nie ma noblistów z fizyki, z chemii, Mamy oczywiście noblistów pokojowych i z literatury, ale to nie jest to, czym świat się zdobywa. Nie mamy innowacyjnych firm na skalę taką, która by rewolucjonizowała świat. Ktoś powie, ale o czym wy mówicie? To wszystko jest zależne od tego, ile jest pieniędzy, jak na przykład rząd wspiera daną sferę. No niekoniecznie, bo jeżeli założymy sobie, że społeczeństwo po tych danych jest po prostu pijane, jeżeli uświadomimy sobie, że lekarz może nas leczyć pijany, że albo na rauszu, że karetka do nas przyjeżdża w takim stanie, że nauczycielka, która czy nauczyciel, który uczy wasze dzieci, drodzy państwo, jest w stanie, bo właśnie wczoraj ostatnie piwo wieczorem pił przy sprawdzaniu klasówek, a dla odwagi strzelił sobie, czy strzeliła sobie lampkę wina. Bo tak jest, drodzy państwo, my jesteśmy społeczeństwem, które jest stale pijane jako społeczeństwo. Ktoś powie, ale ja tego nie robię, ja też różnych rzeczy nie robię, ale jestem Polakiem i jestem członkiem tego społeczeństwa i wiem, jak w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek rano wygląda śmietnik na osiedlu, w którym mieszkam i jak szybko wypełniany jest kontener butelkami po winie, piwie, wódce, w sytuacji, kiedy jak patrzę na swoich sąsiadów, wszyscy są eleganccy, mili, wszyscy są, wydawałoby się, dorośli, odpowiedzialni, no to zastanawiam się, kto za nas to wypija i przynosi mi do mojego bloku tyle butelek. No chyba po prostu z całego miasta się zbiera.
Mhm. Jeżeli myślimy, ty mówisz o różnych wskaźnikach, w sensie o PKB, myślimy o szczęściu. Tam mamy wskaźniki różnego rodzaju szczęścia. Ja tam nie pamiętam teraz, jak to wygląda w Polsce, ale chyba nie za dobrze. I pomyślmy o tym, że przeszło 1,5 miliona dzieci wychowuje się w rodzinach alkoholików. Czyli są to jest 20% dzieci. Rodziny alkoholowe.
Nie odnośmy tego do wielkości populacji, jak to często eksperci robią, tylko do populacji dzieci. Mhm. 20%.
I pomyślmy.
Ja na konferencji prasowej wejdę, Katarzyno, tylko w słowo powiedziałem w ten sposób i tu też chciałem powtórzyć. To państwo, wyjdźcie na ulicę jutro i tak obróćcie się wokół siebie i liczcie po kolei. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, Benz, 1, 2, 3, 4, Benz. Czyli co piąte dziecko, zaznaczcie sobie w waszej przestrzeni, że ono codziennie widzi alkohol już na poziomie patologii.
Tak, i jeszcze trzeba pamiętać, rodzina alkoholowa, co to oznacza? To jest rodzina, w której wszyscy jej członkowie są skupieni wokół jednej osoby, która pije destrukcyjnie. Ona pije destrukcyjnie nie tylko dla siebie, ale pije destrukcyjnie dla wszystkich członków swojej rodziny. Ludzie, członkowie tej rodziny nie mają poczucia bezpieczeństwa i skupieni są tylko na tym, co zrobić, żeby ta osoba pijąca destrukcyjnie piła mniej. Próbują, udają normalność, ale dzieci, ale także osoby dorosłe, tak zwane to jest współuzależnienie, oni nie mają nigdy normalności. Oni zawsze są zamknięci w takim kole traumy. Traumy różnej. Traumy nieraz szokowej, ale nieraz takiej właśnie takiej powolnej, codziennej. I teraz, jeżeli pomyślimy o potem te dzieci w dorosłym życiu, cierpią na syndrom dzieci dorosłych alkoholików i próbują z tego wyjść. Jeżeli teraz pomyślimy o szansach rozwojowych, o tym PKD, o którym mówił Artur, to jest już na samym stracie, na samym starcie strata po prostu w rozwoju, a także w możliwości dojścia do szczęścia przez te osoby. Czyli od razu na samym starcie pozbawiamy 20% naszego społeczeństwa szczęścia i takiego poziomu rozwoju, jaki byśmy chcieli im dać.
I tutaj niestety muszę na chwilę przerwać naszą dyskusję, ponieważ już za chwilę na antenie Radia Lublin wiadomości, ale do rozmowy wrócimy zaraz po godzinie 23:00. Zostańcie z nami.